Otwórzmy list do Efezjan, drugi rozdział. List do Efezjan, drugi rozdział i będziemy czytać od początku. Jak Michał mówił, dzisiaj jest początek marca. Nie wiem, czy wiecie, niektórzy wiedzą, większość pewnie nie. Na początku marca, 2 lata temu, dokładnie 3 marca, przyjąłem Jezusa. Także zbliża się druga rocznica. To jest dla mnie specjalna niedziela, można powiedzieć.
Amen.
Drugi rozdział. Przeczytamy pierwsze 7 wersetów. I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i grzechach, których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządził w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy jeszcze byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. I gdyby tak przyjrzeć się temu fragmentowi, to można tutaj zaobserwować kilka etapów. Trochę jak w filmie. Jest zwyczajne życie, ale pojawia się jakieś niebezpieczeństwo. Tutaj to jest śmierć. I skończyłoby się to tragicznie, gdyby nie to, że tak jak w wielu filmach, przychodzi jakiś bohater i ratuje. I na końcu jest, jak to w większości filmów, happy end. I powiem wam, że tak samo postrzegam swoje życie. Jako że zbliża się ta druga rocznica mojego kroczenia z Bogiem, to też chciałbym o tym kilka słów powiedzieć dzisiaj. Także będę do tego nawiązywał. Po pierwsze, grzech. Tutaj widzimy w wielu fragmentach, w wielu wersetach jest wspominane o śmierci, o grzechu. W pierwszym wersecie mamy umarli w upadkach i umarli w grzechach. Czy nie tacy byliśmy jeszcze jakiś czas temu? Ja byłem na pewno. To jest śmierć nie dosłowna, fizyczna, bo każdy człowiek grzeszy, żyjemy, nie umieramy, więc to nie jest ta śmierć fizyczna, to jest śmierć duchowa. Bo w grzechu jesteśmy oddzieleni od Boga. Kiedy jesteśmy oddzieleni od Boga, nasza przyszłość po śmierci to jest niestety potępienie. Nie ma gdy życia z Bogiem, jeśli nie będziemy pojednani z Nim. Umarli w upadkach i grzechach. Upadek. Powiem wam, że upadałem. Upadek. Idziesz, przewracasz się. Wstajesz, przewracasz się. W kółko to samo. Wielka frustracja, kiedy swoimi własnymi siłami starasz się kroczyć, ale ciągle upadasz. Wiecie, to nie jest tak, że osoba... Gdyby osoba po prostu leżała i nie chciała się ruszać, nie można by było tego nazwać upadkiem. Upadek to jest ciągłe przewracanie się. Mimo że starasz się iść, to nie wychodzi. I powiem wam, że dokładnie tak wyglądało moje życie, zanim poznałem Boga. Własnymi siłami próbowałem zmieniać wiele rzeczy. Próbowałem nawet od niektórych przyzwyczajeń, nawyków odchodzić, ale własnymi siłami nie ma opcji. To nie działało. W drugim wersecie. W grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata. Zwyczaje tego świata. Oj, chyba nikomu nie muszę mówić, ile takich zwyczajów jest. Ale możemy otworzyć pierwszy list Jana. Kto był w piątek na szkole biblijnej, mógł słyszeć świetne nauczanie Marcina. On właśnie oparł je na tym fragmencie. To jest pierwszy list Jana. Drugi rozdział. Wersety 15 i 16. Pierwszy Jana 2, 15, 16. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie pochodzi od Ojca, ale od świata. I tak dokładnie wyglądało moje życie. Byłem kierowany pożądliwością ciała, oczu, pychą życia. I mimo, że grzech, główną konsekwencję, jaką ma, to jest oddzielenie od Boga, to miało to też konsekwencje tutaj na ziemi. Zraniłem wiele osób, szkodziłem swojemu zdrowiu i myślę, że każdy z was może sobie przypomnieć, jak to było. To nie było kolorowe życie i konsekwencje, niektóre konsekwencje grzechu pewnie ciągną się w naszych życiach do teraz. Bo grzech niestety ma konsekwencje i na ziemi, i w przyszłości, jeśli się z tym nie rozprawimy. Bóg nienawidzi grzechu, gniewa się na niego, więc jeśli trwamy w grzechu, jesteśmy dziećmi gniewu. Służenie swoim zmysłom, tak, moje życie na tym się opierało, egoizm po całej linii. W trzecim wersecie mamy o tym. Wśród nich i my żyliśmy niegdyś w pożądliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podobało ciału i myślom, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak inni. Służenie sobie. Na pierwszy rzut oka to się może wydawać całkiem fajnym sposobem na życie. Bo przecież jesteśmy w tym ciele. Kto z nas nie chce żyć wygodnie? Kto z nas nie chce żyć tak, żeby być szczęśliwym, powierzchownie szczęśliwym? Teraz wiem, że to jest tylko powierzchowne szczęście. Na pierwszy rzut oka super sprawa. Ale takie myślenie prowadzi właśnie do grzechu. Nie myślimy o innych, myślimy tylko o sobie. Staramy się dogodzić samemu sobie. Po jakimś czasie sprawia to, że robimy to mimo tego, że rani to innych, mimo tego, że szkodzi to nam samym, mimo tego, że wydaje nam się, że to jest przyjemne. I w moim życiu takimi konsekwencjami, oj, sporo tego było, ale gdyby nie Bóg, to myślę, że siedziałbym teraz w więzieniu, ponieważ byłem aresztowany za różne głupie rzeczy, które robiłem. Niszczyłem relacje. Nie wiem, gdyby nie Bóg, nie wiem, czy miałbym teraz jakąkolwiek relację z moimi rodzicami, czy widziałbym się z nimi. Nie wiem, jak wyglądałoby moje ciało, moje zdrowie, gdybym nie odciął się od niektórych uzależnień. Ale to jest tylko dowód na wielką Bożą miłość. Do tego zaraz dojdziemy, ponieważ w tym wersecie, mimo tego, że może się wydawać, jest bardzo dużo o grzechu, to jest jeszcze więcej o Bożej wielkiej miłości. Ale to zaraz. Otwórzmy list do Efezjan, 6 rozdział. Walczenie ze złem. 6 rozdział, werset 12. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. To brzmi przerażająco. Rządcy ciemności. Jak ja mogę zwalczyć rządcę ciemności, który panuje nade mną i nad moim życiem? Wydaje się niemożliwe, prawda? Prowadzi to do śmierci, oddzielenia od Boga. Ale jak możemy przeczytać w Księdze Ezechiela, Bóg nie ma upodobania śmierci grzesznika. I to jest ta dobra wiadomość. I właśnie tym przechodzimy do Bożej miłości. Wróćmy do naszego tekstu. Dwie strony wstecz. W wersecie 4 widzimy dwie Boże cechy. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. I to jest prawda. To widzę po swoim życiu. 2 lata temu szokiem było dla mnie, że siedziałem w takim kościele i słuchałem Bożego Słowa. A po 2 latach szokiem jest dla mnie, że jestem nie dość, że w tym kościele, to jeszcze po drugiej stronie kazalnicy. To jest szok. To jest dowód na Boże działanie. Naprawdę. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Jezus, kiedy był na ziemi, uzdrawiał chorych, troszczył się o nich, wypędzał demony. Robi to tak, żeby pokazać nadejście swojego królestwa i swoje bóstwo, swoją moc, ale przy tym okazywał miłosierdzie tym wszystkim ludziom, którzy tak bardzo tego potrzebowali. W tym samym wersecie możemy przeczytać, że robi to z powodu swojej wielkiej miłości. Czy Bóg nie ukochał Izraela? Mimo tego, że Izrael tak często zawodził, tak często upadał, myślę, że to jest obraz mnie. Bóg karcił, upominał, ale kiedy Izrael był posłuszny, nagradzał też, troszczył się, był jak dobry ojciec. Bóg jest idealnym przykładem miłości. Józef teraz miał nauczania właśnie z listu Koryntian o miłości i ile z tego my spełniamy. Tak sobie starałem się mniej więcej oszacować. No, trochę mi brakowało, muszę przyznać. Dokładnie, no wszystkim, ale Bogu z tych wszystkich cech z tego rozdziału 13 nie brakuje nic. I to jest pełnia miłości. Bóg jest tak kochający. Idziemy dalej, werset 5. Kiedy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem. Bóg ma moc ożywić. Udowadniał to i za swojego życia na ziemi. Udowodnił to zmartwychwstając. I udowadnia to tym, że jak czytamy, jesteśmy ożywieni razem z Chrystusem. Naprawdę, ja czuję się, od momentu, kiedy się nawróciłem, czuję się ożywiony do prawdziwego życia. Czuję się naprawdę ożywiony i zbawiony łaską, tak jak w tym 5 wersecie czytamy. Ożywił nas z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni.
Amen.
Ale to nie wszystko. W wersecie 6 czytamy dalej. Razem z Nim wskrzesił, razem z Chrystusem. I razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie. Niesamowite, to już się dokonało. Mamy już przygotowane miejsce. Jesteśmy ożywieni i będziemy razem z Chrystusem. Już jesteśmy. I to Pan jest władcą niebios. Czy ktoś z nas może posadzić coś w miejscach niebieskich? No, absolutnie nie. Więc Bóg jest władcą niebios. Jest wszechpotężny. Naprawdę, to jest niesamowite, jak wiele rzeczy On może zdziałać. Werset 7. Przemożne bogactwo łaski. O tym tutaj czytamy. Aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie. Słowo przemożne. Czytałem ten tekst i mówię, co znaczy słowo przemożne? Dużo może? No i okazało się, że mniej więcej tak. Sprawdziłem definicję tego słowa. Przemożne oznacza wielkie, silne. Może nam się wydawać, że jesteśmy łaskawi, kiedy komuś coś podarujemy, przebaczymy, ale przemożne bogactwo łaski to jest coś ogromnego. Nie dość, że bogactwo, ogrom, przemożne, wielkie, silne. Chyba nie da się tego bardziej podkreślić. Po prostu Boże miłosierdzie i Boża łaska jest największą łaską, jaką człowiek może otrzymać. Zapłatą za grzech jest śmierć. Wiemy o tym, tak? Ale wiemy też, że Bóg nie chce śmierci grzesznika. Tak samo jak możemy w Księdze Ezechiela i też Josh o tym wspomniał, chyba z pierwszego listu do Tymoteusza. Tak, dzisiaj Josh o tym właśnie wspomniał. Bóg nie chce śmierci grzesznika, chce życia. No to mamy dysonans, bo my grzeszymy jako ludzie, czyli zasługujemy na śmierć, ale Bóg chce, żebyśmy żyli. I posłał ratunek. Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. W Starym Testamencie wykupem za grzech były ofiary i to było w kółko i w kółko. Powtarzało się bez końca. Dlaczego? Bo to nie były doskonałe ofiary. To były ofiary, które ludzie składali, ludzie to czynili i nie starczało to na długo. Jeden grzech, jedna ofiara. To chyba nie były przemożnie wielkie ofiary, prawda? Ale doskonałą ofiarą jest Jezus Chrystus, który przez swoją przemożną łaskę nas wszystkich, za nas wszystkich, przelał swoją krew. Otwórzmy Kolosan, 2 rozdział. Kolosan, 2 rozdział, wersety od 13 do 15. I was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z Nim ożywił, przebaczając nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas wykaz zawarty w przepisach, który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przybiwszy do krzyża. I rozbroiwszy zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz, gdy przez Niego odniósł triumf nad nimi. Rozbroił władze i ciemności. Wiecie, tak jak w filmie, kiedy wróg jest rozbrojony, nie ma już żadnej władzy. Jest pokonany, leży na ziemi, nic nie może zrobić. To samo zrobił Bóg z władzami i zwierzchnościami. Z tym, co niegdyś nade mną panowało. To uczynił Jezus Chrystus w moim życiu. Otwórzmy Ewangelię Jana, 11 rozdział. Dwudziesty piąty i 26 werset. I powiedział do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, będzie żyć. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Ja sobie musiałem zadać to pytanie 2 lata temu. Czy wierzę w to? Pamiętam, to było w Elblągu na konferencji chrześcijańskiej. Pamiętam nawet, kto wtedy do mnie mówił. I kto właśnie pokazał mi Boże Słowo w taki sposób, jaki jeszcze nie patrzyłem na nie nigdy wcześniej. I tak jak tutaj czytamy, kto wierzy w Boga, choćby umarł, będzie żył. Ja chciałem tego, zdecydowałem, że wierzę w Boga, wierzę w to, co Jezus uczynił. Teraz żyję, naprawdę, czuję, że żyję.
Amen.
To jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Jezus powiedział: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. To Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. To Jezus jest drogą do zbawienia. Nikt, nic innego nie zaprowadzi nas do nieba. Nie pojedna nas z Bogiem. Tylko przez Jezusa Chrystusa jest to możliwe. Więc wiemy, że Jezus umarł za grzeszników. Więc każdy będzie zbawiony? Niestety nie. W Rzymian 6,23 możemy przeczytać, że zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Wiecie, co dary mają do siebie? Że można je przyjąć, albo ich nie przyjąć. To jest jak z ulotką na ulicy. Ktoś wyciąga do ciebie ulotkę, ty możesz ją wziąć, albo możesz to minąć. I zapomnieć o tym, nie myśleć o tym. Jak wielka to jest strata, nie przyjąć takiego daru. Ja ten dar przyjąłem i to była najlepsza decyzja w moim
Amen.
Życiu. Zapewniam was.
Tak.
Myślę, że wielu was z własnego doświadczenia wie o tym.
Amen.
Widzę dużo uśmiechów. Ludzie sobie przypominają,
dokładnie,
jak to było. Dokładnie. Więc jak przyjąć ten cudowny dar? Czy to jest tak proste, jak wzięcie ulotki? Właściwie. Otwórzmy Rzymian, 10 rozdział. Rzymian, 10 rozdział, werset 9 i 10. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Nie dało się tego prościej napisać. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Tak ważna rzecz mieści się w jednym wersecie. I to jest niesamowite, że Bóg sprawił, że prosty człowiek, taki jak ja, mógł to zrozumieć. Jeśli ja to zrozumiałem, to chyba każdy z was, każdy na świecie może to zrozumieć. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Wiadomo, wgryzanie się w Boże prawo, co rozdział pokazuje nowe rzeczy. Ale kwestia zbawienia? Tylko zauważcie, że to nie jest tak, że powiem: dobra, wierzę, bo chcę być pojednany z Bogiem, nie chcę mieć tej kary za grzech. W 10 czytamy: sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Mamy serce i usta. Coś wewnątrz nas i coś na zewnątrz nas. Osobę wierzącą można poznać właśnie po tym, że nosi to w sercu, ale też pokazuje to na zewnątrz. Ewangelia Jana, 6 rozdział, 47 werset. Jana 6:47. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. To jest tak proste. W tym momencie wydaje się to takie niezrozumiałe. Dlaczego ludzie nie chcą tego zrobić? Dlaczego oni nie chcą przyjąć tego daru, wspaniałego daru? Ludzie poświęcają lata swojego życia na osiąganie rzeczy ulotnych, błahych. Zgromadzenie skarbu na ziemi. Mól rdza, niszczy, złodziej włamuje się i kradnie. Poświęcają na to całe życie. A można zainwestować w coś, co nie będzie przeżarte przez mole, nie zerdzewieje, jak Biblia mówi. I złodziej tego nie ukradnie, bo tego nie da się w żaden sposób wykraść.
Amen.
Więc jeśli przyjąłeś ten dar, to módl się za ludzi, którzy jeszcze go nie przyjęli. Mów im o tym. Jeśli im o tym nie powiesz, skąd się dowiedzą o tym wspaniałym darze? I na każdym z nas spoczywa taka odpowiedzialność, żeby głosić Słowo Boże. Jeśli jeszcze nie przyjąłeś tego daru, to dobrze się zastanów, czy chcesz być pojednany z Bogiem, czy chcesz spędzić wieczność w piekle. Dwie skrajności, ale nie ma nic po środku. Będzie sąd i Bóg po prostu na jedną stronę postawi usprawiedliwionych przez Jego krew, tych, którzy uwierzyli. Po drugiej stronie będą ci, którzy ominęli ten dar i nie przyjęli go. I od każdego z nas zależy decyzja, po której stronie znajdziemy się na końcu naszego życia.